Była Ukraina, były Stany, czas na Polskę, scenę polityczną. Profesor Antoni Dudek, historyk i politolog, naszym gościem. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale też coś łączy pana profesora z poprzednim gościem, bo też youtuber Dudek tak. O historii. To był podcast na YouTubie pana profesora, który dopiero co wystartował z pierwszym odcinkiem o Magdalence między innymi.
Tak, rzeczywiście, Dudek o historii to jest mój kanał na YouTubie, kanał historyczny. Wszystkich zachęcam do zajrzenia, obejrzenia. Tam mówię rzeczywiście w pierwszym odcinku o okrągłym stole, o Magdalence i o tym, co ja na ten temat sądzę. Jest tam sporo ciekawych materiałów archiwalnych też pokazywanych. Myślę, że będą również kolejne odcinki, mniej więcej co kilkanaście dni, o różnych takich budzących ogromne emocje w Polsce wydarzeniach z historii najnowszej. Ja będę troszkę mówił bez emocji, bo ja się staram, że tak powiem, w Polsce nam rozemocjonowanych ludzi, w tym historyków, nie brakuje, a ja staram się troszkę chłodniej patrzeć na sprawę.
Panie profesorze, zaprosiłem na rozmowę z dwóch powodów. Po pierwsze, książki, o której już długo mówiliśmy na antenie Radia Wnet, o dwóch takich, co podzielili Polskę, bo tych dwóch dalej działa i zdaje się ma się całkiem nieźle, jak patrzy na trwającą prekampanię, a do wyborów mamy równo rok, czy już nawet mniej niż rok de facto, patrząc bardzo po aptekarsku, to cały czas ja widzę w trasie tylko dwóch polityków. Donalda Tuska w tygodniu i w weekendy mija się z Jarosławem Kaczyńskim, który także ma spotkania. Cała reszta nie istnieje.
Panie redaktorze, ale to jest wina grupy, którą pan reprezentuje. To jest wina mediów, dlatego że media, przy czym ja nie mam do nich o to pretensji, bo one realizują zapotrzebowanie słuchaczy. Ja to zrozumiałem po raz pierwszy wiele lat temu, jak próbowałem zrozumieć, dlaczego w 95 roku nagle w pewnym momencie wszyscy mówili tylko o Wałęsie i Kwaśniewskim. I wtedy zrozumiałem coś, co się wielokrotnie później powtarzało, a mianowicie media chcą przedstawiać politykę jako pojedynek bokserski, bo ludziom się to podoba. A jak pan wie, boks to jest taki sport, gdzie jest tylko dwóch zawodników. Trudno sobie wyobrazić pojedynek bokserski z udziałem trzech czy więcej. I w związku z tym to, co dzisiaj widzimy, to jest dokładnie coraz już nie wiem, który powtarzanie tego modelu. Mamy oto lidera partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego i lidera głównej partii opozycyjnej, wymarzonego zresztą dla PiS-u. PiS go sobie wymodlił, można powiedzieć, to jest Donald Tusk. I panowie będą się teraz okładać aż do późnej jesieni przyszłego roku pięściami. No i zobaczymy, jaki będzie finał tego.
Ale to może nie tylko nasza w tym wina, nas dziennikarzy, nas mediów, ale też samych polityków, bo ja nawet gdybym chciał zrobić pluralistyczną, całą, wielobarwną paletę polityków, to nie mogę, bo Czarzasty nie jeździ po Polsce tak intensywnie jak Kaczyński czy Tusk. Tak samo Kośniak-Kamysz nie ma kilku spotkań w tygodniu, gdzie byłyby
no,
tłumy,
ale jednak
miałby
ma trochę. Znaczy, tu będę bronił. Co do Czarzastego rzeczywiście nie wiem, ale Hołownia, Kosiniak-Kamysz, a z drugiej strony niektórzy politycy Konfederacji też mają spotkania, jeżdżą, ale mimo to media się nimi tak nie interesują z prostego powodu. No bo skoro większość i tak będzie znowu głosowała albo na PiS, albo na Koalicję Obywatelską, to po co się zajmować całą tą resztą? Więc ten mechanizm się samo napędza i on powoduje, że mamy oto zdominowane sceny przez te dwie formacje. Co jak mówię, nie jest jakimś problemem, a propos mojej książki o dwóch takich, co podzieliły, nie podzielili Polskę, tu korektę wprowadzę, bo to nie jest książka o Kaczyńskim i o Tusku, chociaż oni są tam jednymi z głównych bohaterów. To jest o dwóch obozach politycznych, którymi oni zawiadują, którymi oni obaj rządzą. I ja nie mam pretensji o to, że oni to zdominowali, bo to jest dobre prawo. W wielu krajach jest system dwupartyjny, my jeszcze nam daleko do systemu dwupartyjnego. Problem polega na tym, że ten konflikt się wyrwał spod kontroli i oni zaczynają po prostu ten konflikt rozszerzać na takie obszary, które zagrażają realnemu funkcjonowaniu państwa. Jakby moja książka, ja tej książce pokazuję, jak na różnych polach, no tutaj najbardziej takim klasycznym przykładem jest energetyka. Ta wojna polsko-polska spowodowała gigantyczne spustoszenia i straty, których efekty będziemy teraz odczuwać. A więc ja nie apeluję o to, żeby rozbić duopol. Jak Polacy chcą mieć duopol, okej, niech sobie będzie duopol, tylko niech ten duopol lepiej działa, bo na razie on działa coraz gorzej.
Jak na razie mamy tak, ja spersonifikowałem ten spór, bo jak widzieliśmy po Platformie, bez tego krwistego lidera, nawet tak okrzepła partia jak Platforma, no znalazła się na zakręcie być może śmiertelnym i dopiero powrót Donalda Tuska pozwolił ocalić Platformę. Więc widać, że
to prawda, ale wie pan, ale nic w przyrodzie nie ginie. To znaczy wiemy doskonale, że gdyby Donald Tusk nie wrócił, nie uratował, to miejsce Platformy pod przewodem Budki zająłby Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. On by dzisiaj walczył z Kaczyńskim o drugą kadencję, czy nie o drugą kadencję, tylko o nową pierwszą kadencję swoich rządów. Albo i w moim przekonaniu miałby paradoksalnie większe szanse, dlatego że Hołownia nie ma tego negatywnego, ogromnego elektoratu. Oczywiście ma pewien negatywny elektorat, ale on jest dużo mniejszy niż Tusk. I w tym decydującym momencie może się okazać, że negatywny elektorat Tuska przesądzi o tym, że PiS będzie miał trzecią kadencję. Nie mam co do tego wątpliwości, no ale Tusk nie chce tego przyjąć do wiadomości. Aparat Platformy, którego wypchnął na lidera, nie chce. Uratowali siebie jako partię rzeczywiście. Natomiast czy uratują rządy Platformy? Wątpię. To znaczy, czy dopuszczą Platformę do władzy? Jestem sceptyczny, bo...
Sondaże pokazują, że opozycja, nie tylko będzie rządzić, ale nawet będzie mogła odrzucić weto prezydenta.
Nie, panie redaktorze, odrzucanie weta prezydenta, czyli posiadanie 3/5 w następnym Sejmie przez opozycję, to proponuje zostawić takie sny właśnie Tuskowi, Budce i innym
Nie ma szans, jak się zliczy takie niektóre sondaże, Lewice, Hołownie, PSL i Platformy, to tak czasami się ocierają o tą magiczną granicę 276 głosów.
Nie, moim zdaniem to jest kompletnie przeceniane. Ja uważam rzeczywiście, że dzisiaj matematycznie kordonowa koalicja ma oczywiście większe szanse na powstanie w następnym Sejmie niż utrzymanie przez PiS-u władzy, ale to nie znaczy, że po pierwsze PiS nie może sobie dobrać jakiegoś koalicjanta, bo może się tak okazać, że jednak ta czwórka nie będzie aż taka spójna. Po drugie, ta kordonowa koalicja będzie miała naprzeciwko siebie prezydenta Dudę i jej rząd może długo nie pociągnąć, bo ja kompletnie nie wierzę, że ona będzie miała 3/5. To jest, jak mówię, marzenie pewnych polityków opozycji. Moim zdaniem dzisiaj to jest kompletnie nierealne. To, o czym mogą marzyć, to, że rzeczywiście uda im się te cztery podmioty na lewo od PiS-u sklecą większość i ruszą do rządzenia w bardzo trudnej sytuacji, bo Polskę, niezależnie od tego, kto wygra przyszłoroczne wybory, czeka naprawdę kilka niezwykle ciężkich lat. Twierdzę, że najcięższych od lat 90. minionego wieku. I naprawdę każdy, kto będzie wtedy rządził, będzie musiał mieć oczy dookoła głowy i bardzo dużą determinację, żeby przetrwać.
Ale jak rozumiem, na rok do wyborów ich wynik nie jest rozstrzygnięty, mimo że wielu tak uważa, że patrzymy na sytuację gospodarczą, na apel pierwszy raz od 7 lat. W tym tygodniu będzie rocznica, 7 lat od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Pierwszy raz od 7 lat rząd mówi, nie ma pieniędzy. Rząd mówi, musimy oszczędzać ustami swojego premiera. To jest nowa sytuacja dla rządu
PiS. I bardzo się cieszę. Szkoda tylko, że premier Morawiecki nie zaczął tego mówić w 2020 roku, jak wybuchła pandemia, bo wtedy trzeba było zacząć mówić Polakom, że dobre czasy się skończyły. Tylko ta propaganda sukcesu, którą PiS utrzymywał przez kolejne 2 lata wbrew coraz gorszej sytuacji, teraz się będzie mściła przeciwko nim. Bo oni mieli dobry moment w 2020 roku, żeby zacząć powiedzieć, no słuchajcie, przyszło nieszczęście na cały świat, myśmy go przecież nie wywołali i trzeba zacząć zaciskać pasa. Przeciwnie, moim zdaniem PiS wtedy miał szansę, i to byłoby racjonalne, żeby się wycofać z pewnych przedsięwzięć, które wygenerowały dodatkowo większą inflację. Bo oczywiście inflacja ma też źródła zewnętrzne, o czym PiS stale mówi, ale ma też wewnętrzne źródła. Tymczasem PiS brnął w tą politykę aż do niedawna. Ja się oczywiście cieszę, bo zawsze uważam, że lepiej późno niż wcale, ale ja chcę zobaczyć teraz, jakie konkretne oszczędnościowe posunięcia ten rząd ma do zaproponowania.
Tylko czy pomysły, które cieszą profesora Antoniego Dudka, to są pomysły, które cieszą szeroki elektorat. Ja obawiam się, że są dwie wykluczające się radości.
Nie, oczywiście, proszę pana, no jest jasne, że pokaźna część naszych wyborców uważa, że rząd zawsze jak poszuka, to znajdzie pieniądze, tylko jak nie chce poszukać, tego trzeba zmienić na inny. I to jest ten elektorat roszczeniowy, który zawsze mówi, że dajcie więcej. Tylko problem polega na tym, że Polska naprawdę rozwijała się bardzo dynamicznie do 2020 roku. Mieliśmy kapitalną sytuację, ale ona się zmieniła wskutek czynników powszechnie znanych i jest obowiązkiem rządu nie oszukiwać obywateli, a nie tylko jest obowiązkiem rządu walka o głosy. Bo jeżeli właśnie to jest mój główny zarzut, który formułuję w tej książce, o której zaczęliśmy, o dwóch takich, co podzieliły Polskę, że politycy, zwłaszcza po roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zaczęli się głównie koncentrować na zaspokajaniu coraz to bardziej dalej idących roszczeń obywateli, a coraz mniej na reformowaniu, modernizowaniu kraju. Przejadaliśmy po prostu pewne korzyści, które wynikały z wejścia Polski do Unii Europejskiej, z dobrej koniunktury gospodarczej. I tak jak w energetyce, bo ona jest tutaj taki takim oczkiem w głowie, dlatego że najlepiej widać te zapóźnienia, te wszystkie błędy, to teraz za to będziemy płacić. Teraz już się dłużej nie da. Oczywiście możemy się jeszcze zadłużać. Ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że premier Morawiecki nie będzie próbował się ratować jeszcze bardziej nas zadłużając, bo nas czeka i tak ogromne zadłużenie w związku z wydatkami na zbrojenia, które są konieczne, ale ja bym naprawdę nie chciał, żeby Polska się jeszcze bardziej zadłużała na kiełbasę wyborczą, tylko po to, żeby ktoś się utrzymał rok czy dwa dłużej przy władzy.
Jasne, tylko czy bez tej kiełbasy PiS zdoła zyskać nowe głosy albo utrzymać te, które miał już? To kiełbasa to jest złe słowo. Ja jako osoba o raczej bardziej prospołecznych poglądach gospodarczych powiem, czy ta polityka prospołeczna jest do utrzymania, czy bez programu 800+ PiS w ogóle ma co marzyć o kolejnej trzeciej kadencji?
Wie pan, no to wszystko zależy, co by było w zamian, dlatego że gdyby zaczął uczciwie mówić, jaka jest sytuacja finansowa i powiedzieć, dlaczego nie można waloryzować programu 500+, to myślę, że część obywateli by to zrozumiała. Natomiast jest pytanie, jaka? No oczywiście najlepiej zadłużyć Polskę, dać 800+ i wierzyć, że dzięki temu wygra się kolejne wybory. Ja obawiam się, że ta pokusa będzie na stole leżała, natomiast nie wiem, co rząd PiS-u zrobi. Ja mówię, nie skorzystał z dwóch już okazji, które miał. Pierwsza była w 2020 roku, druga była po wybuchu wojny, nowej fazy wojny w Ukrainie, żeby zacząć mówić prawdę o zaciskaniu pasa. I tu trzeba powiedzieć jasno, Donald Tusk, który mówi, że inflacja natychmiast się skończy, jak rząd PiS-u upadnie, no
a paliwo będzie po 5 zł.
No więc właśnie, więc tutaj powiem tak, kto pierwszy zacznie mówić prawdę Polakom o stanie finansów, ten moim zdaniem ma szansę pozyskać tą część wahającą się, która rozumuje racjonalnie. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, ja uważam, że PiS będzie podnosił ten argument bardzo mocno w sytuacji jednak trwającej wojny, jeśli ta wojna będzie ciągle trwała, będzie taki argument, zobaczcie, co macie do wyboru, albo jednoosobowe rządy prezesa Kaczyńskiego, albo rządy gromady ludzi, której Tusk będzie przewodził, a tak naprawdę nie wiadomo, kto będzie podejmował decyzję. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, rząd kordonowej koalicji to jest rząd czterech podmiotów, które same też często nie są jednolite, bo na przykład lewica nie jest tak naprawdę jednolita, ona się tak naprawdę składa jeszcze z kilku podmiotów.
Więc a Szymon Hołownia, który w swoim kole ma posłów ze wszystkich możliwych partii.
Dokładnie, więc mówiąc krótko, ten rząd kordonowej koalicji to nie jest dla wielu Polaków przekonujący rząd na trudne czasy. Natomiast oczywiście prezes Kaczyński powinien siedzieć więcej w Warszawie, mniej jeździć po kraju, bo moim zdaniem jego występy PiS-owi nie tylko nie przysparzają głosów, ale odbierają. Proszę zwrócić uwagę, dzięki czemu w 2015 roku PiS wygrał wybory, najpierw prezydenckie, a później parlamentarne. Nie dlatego, że prezes Kaczyński kandydował najpierw na prezydenta, a później na premiera, tylko dlatego, że najpierw wysunął Andrzeja Dudę na prezydenta, a później Beatę Szydło na premiera.
Ale też był obecny Kaczyński w kampanii.
Dzisiaj prezes Kaczyński powinien zrobić to samo. W moim przekonaniu powinien, no niestety, ale poświęcić premiera Morawieckiego, który ma już tyle za uszami, że za chwilę będzie musiał za to płacić. To jest niewiarygodny jako ten realizator nowej polityki odchodzącej od propagandy sukcesu. Prezes Kaczyński dzisiaj powinien powiedzieć, słuchajcie, jak wygramy wybory, nowym premierem będzie i tu powinien pokazać Polakom nowego kandydata na szefa, czy kandydatkę na szefa rządu, która powinna zacząć jeździć po kraju i mówić, jakie zmiany zacznie wprowadzać, oczywiście najpierw w porozumieniu z premierem Morawieckim, ale później po prostu, to jest moim zdaniem pomysł dla PiS-u na ewentualnie pozyskanie tych niezdecydowanych. Czy się prezes Kaczyński na to zdecyduje? Szczerze wątpię, ale mnie to nic nie kosztuje powiedzieć, co ja o tym sądzę.
Panie profesorze, to już na koniec manewr z wymianą albo zmianą premiera chyba jest rozważany wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości na szczytach władzy w partii rządzącej. Kiedy to powinno być? Albo niektórzy mówią, że już jest za późno, niektórzy mówią, to jest operacja dopiero na wiosnę, wtedy będzie najlepiej, żeby tego
no
typu pomysł
to
przeprowadzić.
To jest do przeprowadzenia wtedy, jeśli się będzie miało absolutną pewność, że za nowym kandydatem czy kandydatką na premiera będzie wymagana większość. Bo najgorszy, najczarniejszy scenariusz dla PiS-u jest taki, że się podejmuje próbę odwołania premiera Morawieckiego, a okazuje się, że się nie jest w stanie powołać nowego szefa rządu, bo nie ma już większości w Sejmie. I wtedy zostają z Morawieckim, który próbowali zdymisjonować. To byłaby największa katastrofa. Więc wie pan, ja nie wiem, jaki jest dzisiaj sytuacja po stronie rządowej, ile naprawdę oni głosów mają. Nie wiem, jak jest Paweł Kukiz i tak dalej nastawiony. Więc mówiąc krótko, to tylko prezes Kaczyński, może jego najbliższe otoczenie, wie, na ile głosów przy operacji wymiany premiera mogą liczyć. Natomiast wiem jedno, to byłoby coś, co mogłoby PiS-owi dać, mówiąc krótko, nową adrenalinę, nowe przyspieszenie, bo premier Morawiecki, jak mówię, już się zużył i to bardzo mocno.
Powiedział profesor Antoni Dudek, politolog, historyk. wykładowca akademicki, autor książek i autor podcastu na YouTubie Dudeko Historii. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Godzina również. Pozdrawiam. Do zobaczenia, panie profesorze. Na zegarach godzina 17:01. Czas na serwis informacyjny.